Czy psychoterapia jest zagrożeniem dla duchowości? Czy okazywanie sobie troski i miłości jest przeciwko wierze katolickiej? Czy katolik powinien wybierać psychoterapeutę, który jest wierzący? To kilka pytań, na które poszukamy odpowiedzi wraz z Wojtkiem Jędrzejewskim, dominikaninem, kaznodzieją, który, uwaga, nie jest psychoterapeutą, ale ma ciekawe spojrzenie i podejście do psychoterapii. Zapraszam Was do słuchania. Zostańcie do końca, bo na koniec dzieją się niezwykłe rzeczy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest wspaniały, cudowny, głoszący Wojtek Jędrzejewski. Witam cię serdecznie, Wojtku.
Witaj, Mieszko.
Jest
Wszyscy, i
mi
wszyscy twoi słuchacze.
niezmiernie miło, że mieliśmy możliwość, albo że mamy możliwość porozmawiać i mam dużą wdzięczność, bo robimy dużo różnych rzeczy razem, a trochę obok, bo bierzemy udział w różnych projektach, a mało mamy możliwości zrobienia czegoś wspólnie, więc dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali o czymś, o co pytają mnie dosyć często osoby oglądające mój kanał, ale też w ogóle ludzie tak prywatnie. Czy psychologia jest zagrożeniem dla duchowości, albo inaczej, czy jak ja pójdę na psychoterapię do psychoterapeuty, który nie jest wierzący, to będzie zagrożenie dla mojej wiary? I czy muszę się bać tego, że to mnie jakoś odwiedzie od wiary? Zacznijmy od tego w ogóle, czy psychologia jest zagrożeniem dla duchowości i czy my nie za bardzo psychologizujemy aktualnie w Kościele katolickim. Takie zarzuty też się pojawiają.
To ja bym od tego zaczął, że zarzut o psychologizowanie nie jest mi obcy i czasem on trafiał we mnie, znaczy był kierowany w moją stronę. Sądzę, że ten zarzut, on dotyczy osób, które po prostu uwzględniają taką perspektywę psychologiczną albo psychoterapeutyczną, no bo to odróżniamy te dwa obszary. I pytanie jest takie, czemu my to w ogóle uwzględniamy? Czemu my, ludzie wierzący, kaznodzieje, czy ktoś, kto pomaga w rozwoju, a jest wierzący, czemu my tą perspektywę uwzględniamy albo podkreślamy? Bo tutaj nawet nie chodzi tylko o zarzut uwzględniania, ale takiego nadmiernego, czy w ogóle podkreślenia. Otóż my podkreślamy dlatego, że ta perspektywa w wielu różnych doświadczeniach ludzi była pomijana. I to jest pierwsza rzecz, dlaczego my to robimy. Ta perspektywa była pomijana i ten przekaz religijno-duchowy, on był taki spirytualistyczny, nie biorący pod uwagę tego, jak działają emocje, dynamiki uczuć, jak to wpływa na nasz sposób w ogóle funkcjonowania duchowego,
O
jak się
właśnie.
przenikają te sfery, nie? Więc ja uważam, że jest jakaś grupa takich kaznodziejów głoszących, rozwijaczy, jakkolwiek byśmy je nazwali, to tak najszerzej, którzy mają świadomość, że ta perspektywa psychologiczna, psychoterapeutyczna była zaniedbywana i próbujemy teraz jakby ją we właściwym miejscu osadzić w tym, co robimy.
Ja uśmiecham się, bo jak się przygotowywałam do dzisiejszego spotkania, czy tak się mentalnie przygotowywałam, to akurat na Facebooku wyświetlił się dzisiejszy twój komentarz do Ewangelii. I tak się uśmiechnęłam, bo pomyślałam sobie, że on jest niemalże identyczny jak to, co ja piszę w książce aktualnej Mądra Bliskość, czyli pisałeś o tym, że są różne kawałki, których my w sobie nie lubimy, uważamy, że są za gorsze, a zapominamy o tym, że godność królewska jest w nas włożona, złożona. I to jest ten kawałek, w którym psychologia spotyka się z łaską, moglibyśmy powiedzieć. Natomiast to, co jest ważne i to, co ty mówisz, to to, że był pomijany, czyli Czyli co to dla nas oznacza jako ludzi wierzących, że wątek psychologiczny był pomijany albo bywa pomijany?
No, on oznacza to, że my możemy w tym przekazie duchowym za dużo na Boga przerzucać, tam gdzie mamy coś bardzo realnego do zrobienia.
O właśnie.
Ja ostatnio się bardzo fascynuję takim nurtem, który się nazywa ACT, nurtem psychoterapii. On jest zresztą podobno bardzo najlepiej przebadany, tak w ogóle ze wszystkich, oni się tym chlubią, ze wszystkich wątków psychoterapeutycznych. I ta nazwa oznacza akceptację i zaangażowanie. I teraz właśnie to zaangażowanie okazuje się w sprawach, w których chcemy się zmienić, nasze zaangażowanie, sprawą kluczową. No i teraz chodzi o to, żeby się mądrze angażować, to znaczy, żeby rzeczywiście zobaczyć, nazwać taki obszar, który ja mogę po prostu podejmować, kiedy chcę się zmieniać. I powiedzieć: Panie Boże, wszystko Ci oddaję, w ogóle, bo to taka jest duchowość, że tam się z kolei nie wydziela. Do psychologii się wydziela, do psychoterapii się wydziela. Nie wchodzisz tam z kim w ogóle, co masz i kim jesteś i ze wszystkimi swoimi pragnieniami i potrzebami, tylko do psychologii i do psychoterapii wskakujesz z tym, co Cię aktualnie boli, co Cię ogranicza. Nie? Więc tak jakby w tej przestrzeni duchowej wszystko oddaję, natomiast tutaj zajmuję się jakimś określonym kawałkiem, na przykład tym, że nie radzę sobie z jakimiś myślami. Tak? No i teraz co, mam mówić: Panie Boże, zabierz ode mnie te myśli? Nie? Mogę tak zrobić, ale okazuje się, że one nie są zebrane.
To by było wspaniałe, gdyby Pan Bóg załatwiał za nas te rzeczy, ale jakoś nie załatwia, prawda?
No więc teraz, jeśli mówiłem: zabierz ode mnie te myśli, on nie zabrał, no to teraz tak, może pojawić się perspektywa jakaś taka płytko-kaznodziejsko, płytko-pseudoduchowa, która powie: Pan Bóg ci nie zabrał, bo ty się źle modliłeś, za
albo
mało się
masz,
modliłeś.
Albo masz za małą wiarę, to ja też to często słyszę, że jesteś za słabą masz wiarę, skoro Pan Bóg ci tego nie zabiera, a przecież to jest nieprawda w ogóle.
No. Ale on nam tego nie może zabrać, bo tak funkcjonuje nasz mózg. Nie? No więc teraz co ja mogę zrobić? Ja mogę teraz spróbować z tymi myślami jakoś sobie poradzić intuicyjnie. No ale okazuje się, że to intuicyjne działanie nie jest efektywne. Tak? I teraz okazuje się nagle, że trafiam na jakąś książkę, gdzie na tytuł trafiam, załóżmy, nie? Że jak sobie radzić z niechcianymi myślami. Bo ja czytam to, okazuje się, że temat jest przebadany. Ktoś w ogóle, jakaś cała szkoła, cały nurt przebadali to, począwszy gdzieś tam od w ogóle budowy naszego mózgu, a skończywszy na tym, jak myśli powstają w naszej głowie i jaka jest ich dynamika. Teraz tam się nagle rodzi jakiś rodzaj podpowiedzi, który może być naprawdę skuteczny.
Tak. Ja mam w głowie kilkoro takich pacjentów, którzy przyszli do mnie w takim bólu i cierpieniu, mówiąc, że całe lata jeździłam na rekolekcje, całe lata się modliłam, dziesiątki godzin przed Najświętszym Sakramentem i Pan Bóg mnie nie uzdrowił, co ze mną nie tak. I dopiero po jakimś czasie pracy terapeutycznej oni sami dochodzili do tego, co ty powiedziałeś, że no oczywiście, że spędzałem wiele czasu na modlitwie, ale nie wykonywałem żadnego ruchu w swoim życiu, czyli nic nie zmieniałem, nie brałem odpowiedzialności za to, co robię i za to, co się ze mną dzieje, tylko cały czas miałem, uwaga, pretensje do Pana Boga, że mi tego nie zabiera, tak jakby to On mi to dał. Nie? To też jest w ogóle ciekawe, że mamy taką, no czasami powiedziałabym, jeśli źle mówię, to mnie popraw, ale taką naiwność, że skoro cierpię, to znaczy, że to dostałem, i to często od Pana Boga, a to w takim razie, jak ja teraz, nie wiem, coś będę się więcej modlić albo więcej się poświęcę, to On mi to zabierze.
Ale może być też tak, że ja sobie myślę, bo ktoś mi tak podpowiedział, że taki rodzaj, na przykład, nie wiem, jeśli pojawia ci się myśl o tym, żeby kogoś chwycić i dusić, bo to jest od diabła. Nie?
A właśnie, to też jest
No i teraz
niezłe.
wiesz. No i teraz nie dość, że ktoś ma strasznie już niskie poczucie swojej wartości. Teraz jeszcze dowie się, że takie mordercze myśli, on jest łagodnym człowiekiem, ale ma takie mordercze myśli, że one po prostu są dowodem, że zły duch go opętał, nie?
No masz
no to
rację,
teraz,
aż mam
nie?
ciary. No.
No, więc jest, i teraz dostajesz taką pigułę, no to może zabić słonia w ogóle, nie? Że jesteś tak zepsuty, tak zepsuta, moralnie, a duchowo opętana. No i teraz ile może przynieść ulgi taka świadomość, że taki rodzaj myśli może się rodzić z tego, że emocja pod tytułem gniew została jakoś zablokowana, że jej jakby nie stworzyłem w sobie przestrzeni, że ta wyparta złość na różne sprawy, które mi się przydarzały w życiu, bo nie wolno było się gniewać, że naturalną konsekwencją takiej wypieranej, tłamszonej złości są właśnie takie myśli. Aha, czy ja nie jestem deprawantem, tak? Czy nie jestem zdeprawowany i chory,
i opętany, co najważniejsze.
Opętany właśnie,
tak.
Tak. Tylko to jest krzyk moich emocji, które nie mogą normalnie oddychać, które zostały jakoś po prostu we mnie ściśnięte i pokiereszowane.
Tak, to jest niezwykle ważne, co mówisz, bo to też faktycznie tak jest, że potem nam, ludziom wierzącym, łączy się to z tym, że jak mam takie myśli albo jak mam takie emocje, to jestem złym człowiekiem. Wiesz, ja też zawsze mówię, że nam się pomieszało z tą złością, bo złość oznacza zły, czyli jestem złym człowiekiem. No i właśnie tak jak ty mówisz, nie ma dla mnie ratunku, bo prawdopodobnie zmierzam ku potępieniu. A w psychoterapii my możemy zobaczyć, że to jest coś, co jest efektem tego, kim jestem, jak zostałem ukształtowany i że ja mogę coś z tym zrobić. Właśnie to jest bardzo ważne w kontekście psychoterapia, psychologia, a duchowość, że ja biorę wpływ, czyli to jest to, że pewne rzeczy zależą ode mnie, a pewne rzeczy zależą od tego, czy będzie mi dana łaska, ale że ta współpraca jest ważna.
To może sięgać w różne obszary w ogóle, nie? Bo niedawno poznałem takiego mężczyznę, który w wyniku tego, że doświadczył takiej przemocy seksualnej jako chłopiec, on się całkowicie zblokował również w swoim ciele, znaczy po prostu był taki zamrożony.
Tak.
Również w ogóle był niezdolny do przeżywania jakiejś takiej czułości, także doświadczeń takich erotycznych ze swoją żoną. I zupełnym przypadkiem gdzieś mu wpadła w ręce książka o pracy z ciałem Lowena.
Lowena, oczywiście.
Zaczął to czytać i robić te ćwiczenia. I nagle podczas tych ćwiczeń, które były ćwiczeniami odblokowującymi właśnie od strony ciała, on po raz pierwszy doświadczył takiej naturalnej przyjemności, nie tylko fizycznej, ale to się nawet przerodziło w przyjemność erotyczną. Pierwsza myśl, która była dla niego przerażająca, że to jest grzech teraz. Nie? Dlatego, że on no, poza relacją doświadcza przyjemności seksualnej. I on powiedział: słuchaj, to jest oznaka zdrowia. Twoje ciało wraca do zdrowia. To ciało, które Pan Bóg stworzył, a które te sytuacje traumatyczne, te sytuacje raniące tak strasznie zdławiły w tym twoim ciele, ono teraz zaczyna wracać do zdrowia i uciesz się tym. Nie, nie zajmuj się tym, że ta przyjemność to nie jest masturbacja, bo to nie jest masturbacja, to nie jest zamierzona i to nie jest związane z żadnym z szukaniem pobudzenia i traktowaniem instrumentalnie siebie, tylko to jest po prostu efekt tego, że twoje ciało się odblokowuje.
To jest szalenie ważne, bo ty mówisz o tym takim porządku, że człowiek jest jednością psychofizyczną, że my mamy ciało, mamy psychikę i mamy ten element duchowości. I teraz to jest ważne, że duchowość jest elementem nas jako ludzi i praca z ciałem pozwala na pracę z emocjami. I teraz jak ja mam dobrą, nie wiem, dobrą relację ze sobą, dobry kontakt ze sobą, rozumiem siebie i znam siebie, to mi łatwiej jest być w relacji też z Panem Bogiem. To jest w ogóle bardzo ważne, że my, kiedy mamy trudno ze sobą, to nam jest trudno być też z innymi i z tymi innymi rozumianymi bardzo szeroko. W związku z tym to, co chcę pokazać i to, o czym rozmawiamy, to to, że psychoterapia nie odwodzi nas od bycia ludźmi wierzącymi. Ona raczej porządkuje nam.
Ja wręcz powiedziałbym tak, że to powtórzę sformułowanie, którego użyła moja znajoma, dobra psychoterapeutka, Zofia Pierzchałowa, która powiedziała, że po tym poznasz, że psychoterapia się udała, że ten proces kończy się powodzeniem, można go już zakończyć, że on otwiera na duchowość.
O właśnie. O Jezu, jakie to piękne.
I to jest mega ważne, nie? Bo to pokazuje też jedną rzecz, że tak naprawdę duchowość, ja bym nie powiedział, że ona jest elementem. Ja bym powiedział, że ona jest w ogóle naszym oddechem. Oddechem dla wszystkich wymiarów. Dla tego wymiaru psychicznego, dla naszego ciała jest oddechem. Tylko że ten oddech, on zostaje czasami zastąpiony takim sztucznym tlenem duchowości, która jest zalękniona, duchowości, która właśnie próbuje wszystko przypisać albo jakiemuś wpływowi złego ducha, albo próbuje właśnie oderwać człowieka od jego sprawczości, nie? Więc taka fałszywa duchowość to jest taki zasobnik ze średnio zasobnym tlenem, gdzie jest mało tlenu w tlenie, nie? Natomiast kiedy właśnie popracuje się też z tymi rzeczami, które proszą o to, żeby się nimi zająć od strony takiej ludzkiej właśnie, od strony naszych emocji, naszej sprawczości, to wtedy ta duchowość w naturalny sposób zaczyna wypełniać nam płuca całego w ogóle naszego człowieczeństwa.
Jestem poruszona tym, co mówisz, bo ja bym poszła jeszcze o krok dalej, że właśnie psychoterapia otwiera nas na wolność i na wybieranie tej duchowości w wolności, czyli że ja, nie wiem, praktykuję, dlatego że wybieram, dlatego że chcę, dlatego że chcę być w kontakcie, a nie dlatego, że się boję kary, że się boję tego, że pójdę do piekła, że jak nie pójdę, to coś stanie się coś bardzo złego, tylko że ja rozumiejąc, że to jest ważny aspekt i że on mnie właśnie wypełnia, a nie uzupełnia, mam wybór, wolny wybór. A my mamy dosyć dużo takiej wiary katolickiej, która jest wiarą taką, wiesz, taką ściśniętą, nie? Taką, taką zaciskającą, że musisz, powinieneś, nie wolno ci, bo spotka cię kara, a nie mamy tej wiary z góry błogosławieństw, nie? Czyli że wybieraj, że możesz, że to jest w twoim polu, tak? Polu działania.
Więc ja bym powiedział, że to słowo współdziałanie z łaską to jest takie sformułowanie, które jest mi niesłychanie bliskie, bo Bóg uwielbia, kiedy my wychodzimy Mu naprzeciw, kiedy gdzieś z głębi naszych zasobów, naszych właśnie emocji, myśli, pragnień, szukamy Go i otwieramy się na Jego wolę. Natomiast rzeczywiście czasem tak jest, że różne lęki, które w nas się włączają, paraliżują nas w tej współpracy, współdziałaniu.
Tak. To powiedz mi, jakie jest Twoje zdanie, bo to jest pytanie, które bardzo często dostaję. Czy osoba wierząca powinna pójść do psychoterapeuty, który jest wierzący. Oczywiście wydawałoby się, że my jesteśmy ludźmi, którzy są, jak to się kiedyś mówiło, tacy jak czysta karta, czyli że my, nikt o nas nic nie wie, no ale przecież my jesteśmy ludźmi, żyjemy w różnych środowiskach, więc po pierwsze mamy stowarzyszenia psychologów chrześcijańskich, wiemy, kim są inni ludzie, więc czasami ludzie wiedzą, że ktoś jest psychoterapeutą, który jest wierzący, a czasami nie. I czy twoim zdaniem to jest ważne, czy nie jest istotne w wyborze psychoterapeuty?
To nie powinno mieć znaczenia, tak bym powiedział, zarówno z strony psychoterapeuty, gdy do niego przychodzi ktoś, kto jest bardzo wierzący, jak też ze strony tego, który przychodzi, nie? Że jego psychoterapeuta na przykład nie jest tego samego wyznania czy tej samej wiary. Jeśli psychoterapeuta rzeczywiście przy takim idealnym założeniu,
tak,
że to jest ktoś, kto naprawdę jest profesjonalistą,
tak, to prawda.
Tak bym powiedział, to dla niego ten świat, który wnosi pacjent, świat tych przekonań religijnych, będzie światem ciekawym do podjęcia. Jest profesjonalistą, człowiekiem mądrym, bo sam profesjonalizm nie czyni mądrym jeszcze, ale jeśli jest mądrym, czyli też pokornym, bo mądrość z kolei się bardzo przyjaźni z pokorą, to on, gdy na przykład napotka na jakieś takie wzmożenie wątków religijnych u pacjenta, to powie tak, albo proszę pani, ja nie będę podejmować tych wątków teologicznych, bo się na tym nie znam.
Wspaniale.
Albo powie tak, ale co to znaczy, że w tym momencie włączyłeś ten wątek religijny w rozmowę o swoich rodzicach? Nie? Co to dla ciebie znaczy? Czyli będzie ciekaw, jakie znaczenie temu nadaje ten klient czy rozmówca. Natomiast na czym będzie polegało nieprofesjonalne podejście? Na tym, że psychoterapeuta nie ma tego przepracowanego, na przykład w sobie, wątków jakichś religijnych, na przykład on sam ma jakąś traumę religijną, nie lubi przekazów religijnych, ma przekonania, takie redukcjonistyczne przekonania, że wątki religijne są A, ucieczkowe, B, to jest zawsze tylko jakaś racjonalizacja emocji.
Albo nerwica.
Albo to jest nerwica i wtedy on nie będzie w stanie, jeśli nie ma tego przepracowanego, uniknąć tego, że nagle się zmieni atmosfera i pacjent poczuje, że on się teraz musi z tego tłumaczyć, nie? Że on tam nie widzi zaciekawienia. Albo pacjent wyczuje jakąś nutę rozdrażnienia. I oczywiście co, weźmie to do siebie. Nie? No bo pacjent jest w zupełnie nieproporcjonalnej pozycji, nie? I powie sobie, no tak, jestem głupi, nawiedzony, albo też zacznie oceniać tego psychoterapeuty, wyczuwając jakiś rodzaj, nie radzi, tak? Że ucieka albo ocenia. Więc, no, więc takie sytuacje się dzieją. No i czy da się tego uniknąć poprzez to, że idziesz do psychoterapeuty chrześcijańskiego? Może tak być. Ale może też tak być, że on z kolei może być pobożny i wierzący, ale nieprofesjonalny też od swojej strony.
Dziękuję, że to mówisz, to ja pociągnę ten wątek, bo powiedziałeś bardzo ważną rzecz, ja tylko chcę się na niej zatrzymać, że jeżeli czujemy albo mamy takie wrażenie, albo coś się z nami dzieje w relacji, kiedy osoba mówi o swojej wierze i ma poczucie, że to nie ląduje, to warto też to omawiać. No na tym polega proces psychoterapeutyczny, że my rozmawiamy w tej relacji o rzeczach ważnych dla siebie. Oczywiście może być tak, jak ty mówisz, że ktoś przychodzi z tą wiarą taką lękową i niedojrzałą i to jest też jakiś wątek do omówienia, kiedy pacjent mówi, nie mam w ogóle wpływu na moje życie, tylko Pan Bóg może się tym zająć, no to nie jest zdrowy przejaw wiary i duchowości. Ale jest drugi wątek. Mogą być psychoterapeuci głęboko wierzący, którzy nie mają skończonej profesjonalnej szkoły, którzy nie podlegają superwizji, a mają tylko naklejkę albo nazwę chrześcijański. Dlatego to też jest ważne, żebyśmy zobaczyli, my jeszcze zrobimy rozmowę o tym, czym się różni psychoterapia od coachingu. Warto też sprawdzić, czym się różni psychoterapia od kierownictwa duchowego, bo psychoterapeucie nie wolno wchodzić też w obszary, które są na kierownictwo duchowe. I właśnie te kwestie teologiczne to są kwestie, które należy omawiać gdzie indziej. Psychoterapia jest o mnie, o tym, z jakim ja jestem kryzysem, o tym, jakie ja mam trudności. I w relacji z psychoterapeutą jestem w relacji psychoterapeutycznej. No na litość boską nie możemy na psychoterapii, no nie możemy klękać i się modlić razem, a też takie przypadki się pojawiają, to znaczy, że ktoś pomylił porządki. Tak?
Okej, ale na przykład chwila medytacji na początek psychoterapii, jeżeli oni są oboje wierzący, chwila takiej ciszy, wejścia w Bożą obecność, żeby On to prowadził. Jeżeli my oboje wiemy, w sensie takim, żeby. Ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. Jeżeli oni się tak umówią, psychoterapeuta i klient czy pacjent, że będziemy rozpoczynali nasze sesje taką chwilą cichego oddania, powierzenia tej sesji, tych wszystkich procesów, miłości, która tutaj wierzymy, że między nami w tym procesie, no to dlaczego nie?
Wiesz, to ja myślę, że to się nawet nie musi wydarzać, bo moim zdaniem w profesjonalnej psychoterapii miłość po prostu się wydarza. Bo dla mnie, jako w ogóle psychoterapeuty, to co się dzieje w psychoterapii, to dzieje się miłość, czyli spotkanie w pełnej akceptacji. I to jest właśnie to, co jest czynnikiem leczącym w psychoterapii, że my doświadczamy tego spotkania, które nie jest oceniające, które jest towarzyszące, więc tutaj myślę, że ja nawet nie wiem, czy wiesz, jakoś to mnie inspiruje, co mówisz. Ja nawet nie wiem, czy do tego trzeba się umawiać, bo to jest takie fajne były badania, o których mówił Gabor Mate, po czym ludzie poznają, albo co było dla nich wyznacznikiem tego, że oni mieli poczucie, że dzieją się dobre rzeczy w terapii, to wtedy, kiedy fale mózgowe i fale serca były dostosowane do siebie. Czyli to był ten moment, kiedy pacjent mówił, czułem się najbardziej przyjęty, najbardziej kochany, a my możemy do tego jeszcze dołożyć fale tutaj na poziomie duchowym, natomiast naprawdę chcę wszystkich zapewnić, słuchających nas, że w psychoterapii naprawdę dzieje się miłość i to jest tak, że ja tylko mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że każdy pacjent jest dla mnie wyjątkowo ważny. I czasami ludzie pytają, jak ty sobie radzisz z tym, że jest tyle osób, czy to trzeba jakoś się potem oczyszczać po tym spotkaniu? No, zapewniam, że nie trzeba. Jeśli się jest w tym kontakcie takim, wiesz, akceptującej uważności, tak mogłabym powiedzieć, no bo wtedy potem jest też takie zaufanie, że pacjent idzie dalej z tym, co dla niego ważne i że potrafi o siebie zadbać, bo dostał, nie? Bo też dostał coś, czego nie miał wcześniej.
Czy ja w ogóle uważam, że psychoterapia, ona się wiąże z czymś, co jest cudownie oddane w jednym hebrajskim słowie, mianowicie to jest słowo Rafa, hebrajskie słowo Rafa.
No.
I ono się pojawia w imieniu Rafała, Rafael, to znaczy Bóg uzdrawia. I teraz uwaga, odpowiednik Rafa w łacinie to jest curo curare.
A, opiekować się.
Tak, troszczyć się.
Troszczyć się.
Czyli w języku hebrajskim jest taka intuicja w samym tym słowie, że okazywanie troski niesie zdrowie.
Ale to jest ładne.
No. Czyli okaż autentyczną troskę komuś, ale ta troska to nie jest nadopiekuńczość. Nie? Troska to nie jest niepokój. Tylko troska właśnie ma w sobie taką czystość. To jest taka czysta postawa, która wiesz, jak mówiłaś o swoich pacjentach, o tej bezinteresownej takiej uważności, no to kiedy się spotykasz nie wiem, z cierpieniem czyimś, nie? To wtedy właśnie ta bezinteresowna postawa, że widzę w tobie to cierpienie, nie jestem obojętna i ma w sobie taką troskę, żeby pomóc ci przez to przejść i żeby to, co jest takim cierpieniem, które cię zabija, żeby ono mogło zostać uleczone. I to, co jest ciekawe, że słowo troska, ono się bardzo wiąże w takim naszym praktycznym doświadczeniu nie tyle ze słowami, tylko że w ogóle z całością, że ktoś patrzy z troską, że ktoś wykonuje jakiś gest troski.
Ja to nazywam robieniem miłości, że tą miłość trzeba robić,
tak.
Prawda?
Tak,
to nie
dokładnie
można
tak.
Tylko mówić, że to trzeba być i robić.
Tak, to jest świetne. I troska byłaby doskonałą ilustracją tego takiego robienia miłości właśnie, nie? Teraz właśnie ja w ogóle mam taki przekaz kaznodziejski do kobiet, jak czasem jeszcze są czasami takie stanowe nauki dla kobiet.
No.
To mam taką katechezę, że bardzo wiele kobiet, które spotkałem, ma w sobie taką jedną charakterystyczną kobiecą ranę i jedną niezwykłą perłę taki kobiecy. I jak mówię o tym klejnocie, to mówię o trosce właśnie, bo wam jest łatwiej i myślę, że w ogóle Pan Bóg jakoś przekazał więcej tej swojej postawy, którą nazywa troską, właśnie wam, bo wy macie większą taką integralność jakąś w sobie i naprawdę, że jak ja się o kogoś zatroszczę, to ja mu to mówię, nie? Natomiast was to bardziej widać i przez to jest bardziej leczące. Tak, że to
tak,
też
to
bardziej
prawda,
widać
że mamy taką łatwość do gestów, prawda?
Tak,
no?
tak.
Do dotknięcia, przytulenia, zrobię ci herbatę. Tak, masz rację. Tak, jest to niezwykłe.
Ale w terapii też to ma miejsce, nie? Bo
tak.
Przecież są takie formy właśnie, no na przykład nie wiem, w pewnych formach focusingu czy pracy z ciałem, kiedy pacjent mówi, przeżywam jakiś ogromny ból, gdzie to się dzieje w ciele, bo ktoś mówi, no nie wiem, no, czuję to tutaj bardzo, nie? To psychoterapeuta może powiedzieć, czy pozwalasz, żebym na przykład tutaj to miejsce dotknął, nie? Czy przynajmniej w pewnej odległości ogrzał, czy tak jest okej okay dla ciebie, nie? A nagle okazuje się, że to jest początek jakiejś bardzo intensywnej pracy z emocjami, z emocją, która gdzieś tutaj zaczyna się ujawniać, nie? Ale dlaczego się ujawnia? Dlatego właśnie, że ona poczuła, że ma przestrzeń na ujawnienie się, nie? Poczuła, że to słońce miłości, takim ostatecznej miłości Bożej, nie? Która się poprzez tego człowieka wydarza, poprzez tego terapeutę, że to się naprawdę jest dla mnie, nie? I że wtedy wszystko w ogóle we mnie zaczyna ku temu światu iść, nie?
Niezwykłe jest to, co mówisz, bo ja wiedziałam, że to będzie głęboka i poruszająca rozmowa, a przecież na nic się nie umówiliśmy, bo ja bym poszła jeszcze o krok dalej, dlatego ja dużo piszę o trosce wobec siebie, bo przecież my mamy jako organizmy możliwość samoleczenia i samouleczania właśnie przez to jakoś idę za tym gestem, który ty teraz zrobiłeś, nie? Że ja mogę też o siebie w ten sposób zadbać. To oczywiście jest już poza tematem psychoterapii, ale właśnie chciałabym się na tym zatrzymać, że właśnie, bo to jest taki drugi wątek, że my jako kobiety umiemy dawać troskę innym, a tak trudno nam jest być w trosce w stosunku do siebie, widzieć siebie i czynić siebie ważnymi, czyli też opiekować się sobą. I jakoś mnie to tak zatrzymuje, że my możemy właśnie być też posłańcem miłości dla siebie samych. I że też tego uczymy się w psychoterapii, że ja mam moc właśnie dbania o siebie i takiej biorę ją od ciebie, biorę ją od psychoterapeuty, ale na koniec dnia to są moje decyzje, czy ja podejmę odpowiedzialność za tę troskę. To będzie stawianie
Bo...
granic, to będzie odmawianie, to będzie komunikowanie potrzeb, to będzie mówienie o emocjach. To wszystko to jest troska o siebie, czyli o najważniejszy dom, którym jest moje ciało. No ja będę mieszkać do końca życia w jednym domu, w którym to wszystko, co mam, wszystko inne naokoło może się zmieniać. I teraz, jeżeli tu jest bezpiecznie, to cały świat jest bezpieczny. To ja mam też to bezpieczeństwo, jeśli chodzi o duchowość.
Właśnie duchowość w chrześcijaństwie zawsze jest ucieleśniona. Nie? Słowo stało się ciałem, Bóg stał się ciałem. W związku z tym miłość potrzebuje ucieleśnienia. I dlatego ona potrzebuje ucieleśnienia na wiele różnych sposobów, również w tym takiej trosce o siebie, poprzez gesty, poprzez rytuały. Nie? To są tak naprawdę przecież takie małe ucieleśnienia, które mają pomóc doświadczyć tej miłości. To nie chodzi o magię, nie? To chodzi o to, żeby pomóc punktowo, jakoś taki właśnie czuły, dotykalny, namacalny sposób, cielesny sposób, zatroszczyć się o jakieś obolałe miejsce, albo wesprzeć to miejsce, które chce się rozwijać. Nie?
I że to jest okej, bo to tak bym zmierzała ku końcowi, bo chciałabym, żeby wszyscy obejrzeli tę rozmowę, bo ona jest niezwykle ważna. Mianowicie, że to jest okej troszczyć się o siebie. My rozmawiamy w przededniu świąt, Państwo będą tego słuchali tuż po świętach, że to jest, że troska to nie jest egoizm i że, bo to jest też taki wątek, którego boi się wiele osób wierzących, że jak ja pójdę na psychoterapię albo ktoś mój bliski pójdzie na psychoterapię, to będzie egoistą, bo będzie to tylko to stawianie na ja. Ostatnio fajnie to powiedziała jedna siostra zakonna, kiedy jej zadano pytanie, czy my za bardzo nie psychologizujemy. Ona powiedziała, proszę się nie martwić, Pan Bóg sobie poradzi. Również z tymi kawałkami, więc to było mocne i ładne. Pozdrawiam Władzie przy okazji. Natomiast to jest ważne, że moje ciało ma prawo być widziane, zadbane i zaopiekowane. I to jest bardzo ważny wątek w psychoterapii. A jak mam zdrowe, zadbane ciało, to łatwiej mi się też otwierać na duchowość, bo ona ma miejsce po prostu we mnie.
Bo tak naprawdę, jak Bóg stwarzał świat, to powiedział, wszystko to, co stworzył, było bardzo dobre. Czy świat był dobry, a o człowieku to w ogóle powiedziane, że bardzo dobry. Tak? Czyli nasze dobro to jest coś takiego, co po pierwsze cieszy, a po drugie bywa zagrożone to dobro. I wtedy, czego ono potrzebuje? Ono potrzebuje umocnienia. To, co nazywamy troską, to tak naprawdę jest zadbaniem o jakieś chwiejące się dobro, to co mamy z tym zrobić? Jeszcze bardziej to kopać to, bo sobie ktoś nie radzi, tak? W jakimś swoim cierpieniu?
To powiedziałabym tak, podsumowując naszą rozmowę, psychoterapia jest takim czerwonym dywanem, po którym możemy pójść do troski o siebie, czyli do tego kawałka miłości wobec siebie, dzięki czemu nam będzie łatwiej współdziałać i otwierać się na duchowość i na miłość, a mając tę miłość możemy ją wtedy rozdawać, wtedy jest łatwiej. Czyli to nie jest zagrożenie, tylko współtworzenie, tak mogłabym podsumować?
Troska o siebie jest bardzo duchowa, bo jest po prostu podaniem ręki czemuś, co jest dobre i co potrzebuje umocnienia.
Dziękuję Ci bardzo, Wojtku, za to, że zechciałeś przyjąć zaproszenie. Wiedziałam, że to jest dobry pomysł porozmawiać z Tobą o tym, co ważne. I dajcie znać w komentarzach, co Wam wylądowało, co budzi wątpliwości, a co być może jest kontrowersyjne, a co pozwoli Wam się zatroszczyć o siebie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.